To jest powtórka.
Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Wiceprezydent Zielonej Góry, Wioleta Haręźlak, jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry.
Chciałam zapytać, czemu to spóźnienie, ale proszę powiedzieć właśnie, z czego to wyniknęło.
Właśnie teraz już uspokoiłam zadyszkę, bo rzeczywiście przybiegłam tutaj do studia. Wcześniej byłam w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie miałam wielką przyjemność podpisać umowę na pilotażowy program skierowany do szkół, który ma taką piękną nazwę Inteligentna Szkoła, bo wiemy, że mamy inteligentnych uczniów, inteligentnych nauczycieli, a teraz chcemy mieć również inteligentne narzędzia pracy. Program jest pilotażowy i tak naprawdę karkołomne było to, żeby wyznaczyć jedną szkołę, a takie mieliśmy właśnie zadanie. W związku z czym poleciliśmy to, jakby zostawiliśmy to losowi, tak? Czyli zrobiliśmy losy, zaprosiliśmy dyrektorów i odbyło się losowanie. No i rzeczywiście tą wygraną szkołą do pilotażu został zespół szkół technicznych. Ja z tego powodu bardzo się cieszę, bo ten rok 2015 nazwany jest rokiem szkolnictwa technicznego i być może nie bez kozery, że los właśnie tak pokierował, że ta szkoła będzie brała udział w tym pilotażu. Pilotaż ma na celu przede wszystkim zdiagnozowanie potrzeb szkoły w zakresie właśnie tych wszystkich mediów informatycznych, które znajdują się w szkole, czyli tablic interaktywnych, komputerów.
I miasto i różnych... to kupi?
Nie. Właśnie to jest takie ciekawe i myślę, że to takie nowatorskie, ponieważ firma, która będzie zajmowała się tym, czyli wyposażała szkołę i w system Wi-Fi, i w komputery, i w tablice interaktywne, robi to zupełnie za darmo. I wiem, że brzmi to niewiarygodnie.
A firma zielonogórska?
Nie, to nie jest firma zielonogórska, to jest firma, która ma swoją siedzibę gdzieś w Polsce, dokładnie nie wiem gdzie, natomiast takie pilotażowe programy wykonywała również w województwie zachodniopomorskim, wykonywała w Wielkopolsce. Natomiast jeśli chodzi o nasze województwo, to właśnie Zielona Góra i Gorzów. I po jednej szkole zostało to wybrane, dwie szkoły z naszego województwa.
A pomysł to miasta czy firmy? Szlachetna firma, tak? To wymyśliła, czy to pomysł
firma,
miasta?
No to taka szlachetna firma, niezależnie od tego, że nie mamy takiego okresu świątecznego, mamy taki prezent. Ale ten prezent też jakby nie bez kozery. W związku z tym, że pani marszałek za chwileczkę ogłosi konkurs, który będzie dedykowany już wszystkim szkołom w województwie, a mający na celu właśnie tą szeroko pojętą informatyzację szkół. I rzeczywiście dla nas, myślę, to jest ciekawy poligon, bo my będziemy mieli już doświadczenie, my będziemy mądrzejsi i tą diagnozę, która będzie wykonana w szkole, jak również wykorzystanie tego sprzętu, który zostanie tam zainstalowana. Na pewno będziemy aplikować o to, aby wszystkie nasze szkoły mogły cieszyć się tak, jak dzisiaj cieszy się zespół szkół technicznych.
Wszystkie, czyli nawet te, które są na terenie Nowego Miasta.
Nawet te, wszystkie, które są na terenie miasta, bo dzisiaj mówiąc o Zielonej Górze, mamy na myśli tą nową, dużą Zieloną Górę.
Wczoraj również odbyło się spotkanie pani z panią wojewodą Katarzyną Osos w sprawie, czy rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji domków przy pogotowiu opiekuńczym. Na czym stanęło?
Tak, rzeczywiście.
Będzie pomoc od pani wojewody?
Kolejne spotkanie z kolejnym wojewodą. Mam nadzieję, że tak jak mądrość.
Ale to
w Polsce,
pani pierwsze spotkanie z panią wojewodą.
Z panią Osos pierwsze. Natomiast miałam też przyjemność rozmawiać z poprzednimi wojewodami. I to są trudne rozmowy, bo zawsze te rozmowy, które sprowadzają się do pieniędzy, mówiąc wprost, nie są proste. Przypomnę, że ideą domków rodzinkowych jest to, aby dedykować je dzieciom, które są w tak zwanych domach dziecka. To są domki rodzinkowe i one z wyglądu przypominają dom. Są małe, dedykowane 12 dzieciom, w związku z czym one rzeczywiście tam tworzą taką rodzinę, chodzą do szkół środowiskowych, czyli normalnie realizują obowiązki szkolne tak jak każde inne dziecko, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, mają swoje pokoje, które własnoręcznie wyposażyły, wybrały sobie meble i też spotykają się z grupami rówieśniczymi, czyli żyją i starają się żyć tak jak każde inne dziecko w pełnej rodzinie. Dwa takie domki zrealizowaliśmy i tam już mieszka właśnie 24 dzieci z domu dziecka naszego. Natomiast dwa domy mamy, i to takie sformułowanie budowlane, w stanie surowym, otwartym. i chcemy je dokończyć. Chcemy je dokończyć od 2 lat niestety, ale też nie możemy pozyskać środków zewnętrznych. Te środki zewnętrzne są właśnie u Ministra Pracy i Spraw Społecznych. Wielokrotnie pisaliśmy.
Ale zdaje się, że on obiecał jakieś środki na ten cel.
Tutaj mieliśmy taką gwarancję i taką pewność, że w momencie, kiedy ministerstwo sfinansowało ten etap budowy otwartej, to jakby oczywiste jest to, że razem dokończymy takie 2 poprzednie domki. Mamy jednak trudności. Ja natomiast mam ogromną nadzieję, że po wizycie u pani wojewody tą kwestię uda nam się w końcu zakończyć, a potrzeba nam jeszcze 1 400 000, aby te 2 domki dokończyć. Połowę z tych środków gwarantuje miasto, czyli tak naprawdę ja tak obliczyłam, że jeden domek my wybudujemy i jeden pan minister, czyli będziemy współwłaścicielami 2 domków, tak jak było to w przypadku 2 poprzednich tych, gdzie dzieci już mieszkają.
No to czekamy w takim razie na pozytywne rozwiązanie sprawy tych domków.
Myślę, że najbardziej czekają te dzieci, które patrzą na tą niedokończoną budowę i pewnie tęsknią za tym, co mają ich koledzy.
Ale nie tylko dzieci mają tęsknoty. Teraz chciałam porozmawiać chwilkę o młodych ludziach w naszym regionie, o studentach i o absolwentach. Są takie 2 problemy właściwie. Młodzi ludzie wyjeżdżają z naszego miasta, no i nie mają też najlepszego zdania o możliwości zatrudnienia w naszym mieście. Czy jest jakiś pomysł na to, żeby próbować rozwiązywać te bardzo, bardzo poważne problemy.
Myślę, że od kilku lat zaczęliśmy dbać o to, żeby była taka swego rodzaju korelacja i synergia między tym, co oferuje uniwersytet, a tym, jakie są potrzeby rynku pracy. I trzecim ogniwem, absolutnie niezbędnym do tego planowania, to jest nasze szkolnictwo ponadgimnazjalne. Udało się wypracować taki sposób i taką metodologię, która rzeczywiście pozwala na to, aby uruchamiane nowe kierunki były związane z potrzebami rynku pracy i były przede wszystkim dedykowane również tym strefom ekonomicznym, które powstają w obrębie miasta. Takim przykładem, myślę, takim ważnym jest logistyka. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz uruchamialiśmy ten kierunek w Zespole Szkół Ekonomicznych, już wtedy z panią dyrektor Barbarą Bogacz-Szczepańską chodziłyśmy do ówczesnego rektora Czesława Osęgowskiego, wskazując mu, że zainteresowanie tym kierunkiem w szkołach ponadgimnazjalnych jest bardzo duże. I tak naprawdę możliwość kontynuowania tej nauki może odbywać się tylko i wyłącznie w uczelniach, które są na terenie Poznania bądź Wrocławia albo jeszcze gdzieś dalej. Wtedy również uczelnia rozpoczęła całą procedurę uruchamiania tego kierunku. Również kierunek pielęgniarski był też tym przyczynkiem, dla którego my zweryfikowaliśmy swoją ofertę w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. I myślę sobie, że to są dobre sygnały i to są dobre sposoby na to, żeby kształcić młodych ludzi pod potrzeby rynku pracy, które jest na terenie naszego województwa. Ja przypomnę jeszcze o tym, że bardzo dużo się mówi o szkolnictwie technicznym, jeśli chodzi o kierunki, które oferuje nasza uczelnia. I tutaj jedyną blokadą jest na przykład możliwość uzyskania takiej zgody na otworzenie kierunku technicznego w naszej szkole ponadgimnazjalnej, chociażby przez PGNiG-ę. Te kierunki, które są związane z górnictwem odkrywkowym. Żeby tak kierunek uruchomić, musimy mieć...
A czy takie rozmowy trwają? Czy to
te
jest
rozmowy
w takiej
trwają,
sferze
natomiast
fantazji?
Ja z drugiej strony cieszę się, że one są nieotwierane, co brzmi może paradoksalnie, ale jeżeli mamy kształcić uczniów, którzy nigdzie nie mogą znaleźć pracy, to rzeczywiście nie ma takiej potrzeby. Dużo mówi się o kopalniach, które mają powstać na terenie naszego województwa i tutaj myślę, że prędzej czy później taką zgodę PGNiG wyda, aby rzeczywiście móc uruchomić takie kierunki, żeby ci ludzie mogli pracować w przyszłości właśnie w tych powstałych kopalniach. Ale to są jakby takie kierunki, które wyznaczają przyszłość. Ja jeszcze powiem, że ten kierunek lekarski, który ma się uruchomić w Zielonej Górze, spowodował rewolucję również w szkolnictwie ponadgimnazjalnych. Tutaj bardziej licea się wyspecjalizowały.
Liceum medyczne?
No tutaj nie bardzo liceum medyczne, bo takie liceum medyczne jest u nas w Zielonej Górze, ma swoją tradycję, jest prowadzone przez Urząd Marszałkowski. Natomiast my w swoich klasach licealnych ukierunkowujemy uczniów już na te przedmioty ścisłe, takie jak właśnie biologia, jak chemia, czyli to są
To będą profile, można powiedzieć, że to będą takie specjalizacje,
zawsze
bo mamy liceum medyczne, a
stara się
w każdej
o to,
szkole jeszcze
aby mieć swoją specyfikę i też ta specyfika musi być dopasowana do potrzeb. Ona nie może być tylko po to, żeby się czymś wyróżnić. W związku z tym nasze licea, wiedząc już o tym, że te rozmowy zakończyły się sukcesem, czyli pierwszy nabór na kierunek medyczny będzie już w tym roku, a w nowym roku akademickim, to już jakby te informacje spowodowały, że 2 lata temu rozpoczęto właśnie nabór pod potrzeby tego kierunku, który będzie uruchomiony. I myślę, że to są takie elementy, które budują jakąś spójną przyszłość szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Zielonej Górze i nie tylko w Zielonej Górze, ale również w całym województwie. I temu ma również służyć nowy projekt, który myślę, że niedługo będzie ogłoszony i moim zdaniem jest to największy projekt edukacyjny na przestrzeni ostatnich 10 lat. To jest projekt, który ma skupiać na terenie województwa szkoły o podobnym profilu i tworzyć zespoły kształcenia zawodowego, takie centra, gdzie rzeczywiście ich wyposażenie tych szkół, ich baza i możliwości będą odpowiadały szeroko pojętemu rynkowi pracy, ale który nie będzie skupiał się tylko i wyłącznie na miejsce zamieszkania, ale na województwo, bo to nie jest dzisiaj problem, jeśli młody człowiek ma jechać 20 czy 30 kilometrów. Problemem jest, jeśli on wyjeżdża w ogóle poza granicę województwa albo poza granicę kraju. I rzeczywiście...
No i tak się niestety dzieje. A jak się pani prezydent, podoba pani pomysł Rafała Niżurbity, który zaproponował, żeby stworzyć taki bank spółdzielczy dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli przedsiębiorcy, miasto dofinansowuje uczelnie, tworzy takie
konto. Jestem bardzo straszna, jeśli chodzi o takie pomysły i myślę sobie, że absolutnie nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby tutaj wypowiadać się jakoś arbitralnie. Myślę, że każdy pomysł, który jest ciekawy, powinien być przede wszystkim rozpatrywany i omawiany przez osoby, które się zwyczajnie i po ludzku na tym znają i którzy wiedzą, na ile on może się przydać, a na ile jest tylko i wyłącznie utopijny. Także proszę mnie zwolnić z tej odpowiedzi.
No dobrze, to przeszliśmy tak od dzieciństwa przez studentów, to jeszcze 2 słówka o seniorach, bo zdaje się, że nie najgorzej żyje im się w naszym mieście. Zostaliśmy docenieni przez Senat i parlamentarny, jeśli się nie mylę, zespół do spraw osób starszych za program Zgrani Zielonogórzani 50+.
To absolutnie nie sprowadzało się, ta nagroda, tylko i wyłącznie do karty 50+. Konkurs ogólnopolski ogłoszony przez Senat to bardzo prestiżowa nagroda i też ilość samorządów, które aplikują do tego konkursu i chcą zdobyć tą nagrodę, która nie jest w żaden sposób wymierna materialnie. To jest tak naprawdę piękny dyplom w pięknej oprawie i taki dowód.
To pokazuje,
uznania,
że przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu starszych osób.
I tutaj na tą nagrodę złożyło się szereg działań miasta, które dedykowane były osobom starszym. I to były kluby seniorów, i to były domy dziennego pobytu, i to były wszystkie uroczystości, wszystkie eventy, które były dedykowane właśnie naszym seniorom. Kulminacją zawsze tych dni seniora w Zielonej Górze jest bal seniora i ja od 8 lat podziwiam seniorów, a razem z nimi bawię się wtedy w palmiarni, bo ja już o godzinie 11 naprawdę nie mam siły. Oni pozostają w tej palmiarni i bawią się doskonale do rana. Ja naprawdę życzę sobie i życzę wszystkim Państwu, żeby w wieku 70-80 lat mieć taką energię, taką pasję do aktywności, jak właśnie nasi zielonogórscy seniorzy.
W jednym z klubów dyskotekowych w naszym mieście ostatnio pojawiła się tak, nazywa się DJ Vicky, osoba, która ma 70 lat i jest DJ-ką w klubie i zrobiła furorę, także
ja to
też tylko
coś ciekawszego, ponieważ nasi seniorzy bardzo ściśle związali się z zespołem szkół ekonomicznych. Tam rzeczywiście są uczniowie właśnie w takim młodzieńczym wieku i baliśmy się na początku z panią dyrektor, że gdzieś nie do końca złapią, mówiąc tak obrazowo, kontakt. do tego stopnia ten kontakt został złapany, że oni aranżują wspólne chociażby przedstawienia teatralne i to nie są byle jakie sztuki, za które się biorą, bo to jest na przykład Pan Tadeusz, to jest Sen nocy letniej. I ostatnio, jak wystawili właśnie Pana Tadeusza, jedna z seniorek grała rolę Telimeny, ja podziwiam ją za pamięć, bo uczniowie jednak posiłkowali się tekstem od suflera, natomiast seniorzy mieli no, tak opanowany tekst, że pamiętam, że był wtedy pan wicekurator i pyta mnie, czy to są aktorzy naszego teatru. Ja mówię, nie, to są seniorzy, którzy są w różnych klubach i organizacjach. Tam również byli pionierzy Zielonej Góry, więc można sobie wyobrazić, ile ci ludzie mają lat, a jak doskonałą pamięć, jak doskonałą energię i doskonałą mobilność właśnie w tym, żeby w każdym środowisku umieć się znaleźć i umieć coś zyskać dla siebie. Za to ich podziwiam i tego sobie naprawdę na stare lata życzę.
Pani prezydent, jeszcze spróbujemy zadać kilka pytań naszych słuchaczy. Zostało nam bardzo niewiele czasu. Można jeszcze zadzwonić 68 326 9696. Pytanie pojawiło się takie: czy jest szansa, aby młodzi mieszkańcy otrzymali dofinansowanie do wynajmu mieszkań?
Trudno mi w tej kwestii odpowiedzieć, dlatego że akurat jeśli chodzi o mój zakres obowiązków, to mieszkania to absolutnie nie moja domena. Natomiast ja przekażę to pytanie panu prezydentowi i pewnie na to pytanie odpowie.
Jeszcze jedno pytanie. Pani prezydent, kiedy zostanie wyremontowana ulica Bohaterów Westerplatte? Ratusz chyba zapomina, że te ulice podziwiają codziennie setki ludzi, którzy stoją na przystankach, czy jadą nią samochodem, albo robią zakupy w Empiku, czy w innych miejscach. To paskudna ulica, a przecież główna w naszym mieście.
I w tym temacie również zweryfikuję swoją wiedzę. Wiem, że dużo się o tym mówi w urzędzie i wiem też, że takie plany remontu ulicy Westerplatte, którą też codziennie jeżdżę, są na pewno u nas w magistracie.
Odbierzemy jeszcze w takim razie jeden telefon. Halo, halo, mamy pytanie słuchacza.
Dzień dobry.
Halo, dzień dobry, proszę zadać pytanie.
Mam pytanie, czy może prezydent Kubicki na czym?
Dzisiaj gościmy panią wiceprezydent Violetę Haręślak.
No bo właśnie słuchałem radia i właśnie zauważyłem, że jego nie ma.
Czy chciałby
ja mam
pan zadać pytanie?
Takie pytanie, właśnie, chodzi mi o taką kwestię. Ja pisałem pismo do prezydenta Kubickiego w sprawie przycięcia dębu przy ulicy Wyspiańskiego. Tutaj chodzi o te działki, które są przy torach.
I czeka pan na los tej sprawy, tak? Na rozwiązanie tej sprawy.
Tak, chodzi mi o to, czy jest realne, żeby to załatwić, bo podobno wyszedł taki paradoks, że teraz jakiś kilku ochrony, z ochrony środowiska się obywateli zrobiło w Zielonej Górze. Zrobili z tego pomnik przyrody, wie pani co? Ja szanuję pomniki przyrody, szanuję te dęby, ale ja panią zapraszam na jesień, panią wiceprezydent albo prezydenta Kubickiego. Niech zobaczą, ile ja mam tych liści na jesień. To jest tona, tona 200. A praktycznie biorąc rozwiązanie tego typu worki, to nie jest żadne rozwiązanie. Uważam, że taka kosmetyka takiego dębu, pomimo że on jest pomnikiem przyrody, kosmetyka tego typu cięcia bardzo by mu się przydała, a mnie by użyło w tym, że miałbym trochę mniej liści.
Bardzo dziękujemy za to pytanie. Słuchamy odpowiedzi. Czy przekazujemy sprawę prezydentowi Kubickiemu na za tydzień?
Oczywiście
na program
przekażę za tydzień sprawę, natomiast ja bym chciała, żeby ci wszyscy obrońcy przyrody pomogli panu w zbieraniu tych liści. Myślę, wtedy również przysłużyliby się do ochrony przyrody.
A pełna odpowiedź na to pytanie za tydzień. Prezydent
dokładnie
Janusz
tak.
Kubicki będzie gościem audycji Prezydent na 96 FM. Wtedy też zadamy pytania mailowe, na które dzisiaj nie wystarczyło czasu. A ja bardzo dziękuję. Violeta Haręślak, wiceprezydent Zielonej Góry, była moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.